Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, trzecia część artykułu z australijskiego portalu News.com Australia, AU, pod tytułem USA tak osłabione w Indo-Pacyfiku, że mogłoby teraz przegrać wojnę z Chinami. No zapraszam na mam nadzieję ostatnią część tego, bo być może już jesteście Państwo znudzeni tego artykułu, ale myślę, że w Polsce mówienie o Australii to jest tak jak mówienie o Marsie i w ogóle o tamtym obszarze, to jest prawie jak mówienie o Marsie, więc może część osób zainteresuje. Podtytuł, cytuję podtytuł: Chiny mogą wygrać bitwę w ciągu godzin, i cytuję tekst. Według raportu wojsko amerykańskie zanika niedoinwestowane ze starzejącymi się maszynami, z mazami, które są nieodporne na atak, napiętymi liniami zaopatrzenia i bez nowych okrętów podwodnych. Natomiast w latach 2006-2018 wydatki Chin na obronę wzrosły gwałtownie o 900%. No wzrosły, nawet nie jestem pewien, czy mogły wzrosnąć o 900%. Problem polegał tylko na tym, że poprzednio w ogóle ich nie było. Więc jak zamiast dolara wydajesz 9 dolarów, no to istotnie masz wydatki, wzrosły ci wydatki o 900%. Cytuję dalej. Raport. Chiny szybko przekształciły się w wojsko z przestarzałej instytucji, a wyrafinowaną siłę bojową, zoptymalizowaną pod kątem rzucania wyzwania amerykańskim zasobom związanym z projekcją potęgi. To jest fajne zdanie. A mi się podoba. Zoptymalizowaną pod kątem rzucania wyzwania amerykańskim zasobom związanym z projekcją potęgi. No ja podejrzewam, że ten facet musiał się naćpać czegoś, żeby sformułować takie zdanie. A oczywiście zrozumiałe, natomiast cytuję dalej. Co więcej, Pekin studiował posunięcia USA i doszedł do wniosku, że krótki konflikt nokautujący kluczowe bazy może być tym, czego im potrzeba. Znaczy tutaj pozwolicie Państwo, że jednak przestanę, bo przecież ja po prostu nie mam siły. Ci Australijczycy mają tak blisko Chin i w ogóle ich kompletnie ich nie rozumieją, nie znają, nie. Czy Państwo słyszeliście oprócz wojny w czasie Mao, w czasie kadencji Mao, a więc oprócz dwóch wojen, czyli z Indiami błyskawicznej i z Wietnamem równie, bo trwające chyba miesiąc, czy dwa, przepraszam. Czy Państwo słyszeliście o tym, żeby kiedykolwiek Chiny prowadziły wojny agresywne? Wojny w tym sensie, że napadały na kogoś? Bo ja siedzę w tym interesie chińskim od lat, 12 już, albo i lepiej, i nie pamiętam. Ale to wiecie Państwo, ja mam wyprany mózg przez Pekin, oczywiście. No zapomniałem o tym, to jest kardynalny błąd. O tym, że ja nie pamiętam takich rzeczy. Dobrze, cytuję dalej. Ten rosnący arsenał precyzyjnych pocisków dalekiego zasięgu stanowi poważne zagrożenie dla prawie wszystkich amerykańskich, sojuszniczych i partnerskich baz, pasów startowych, portów i instalacji wojskowych na zachodnim Pacyfiku. Pewnie. Ponieważ obiekty te mogą być bezużyteczne dzięki precyzyjnym atakom w pierwszych godzinach otwarcia, chińskie zagrożenie rakietowe stanowi wyzwanie dla zdolności Ameryki do swobodnego operowania siłami w tej dalekiej lokalizacji w całym regionie. No i właśnie tu chciałem zwrócić uwagę na pewien drobiazg, na który nieopatrznie ten biedny człowiek, czyli autor, zwrócił uwagę, a mianowicie to jest operowanie strasznie daleko od Ameryki. To następne pytanie jest takie, a co w ogóle Amerykanie robią daleko od Ameryki? Odpowiedź brzmi: są żandarmem świata. Koniec żadnych pytań i odpowiedzi nie ma. I cytuję dalej raport australijski. Pekin mógłby szybko użyć ograniczonej siły, aby osiągnąć faktyczne zwycięstwo, szczególnie wokół Tajwanu, archipelagu Wysp Japońskich czy Morza Południowochińskiego, bo tego morza jakby wewnętrznego Azji Południowo-Wschodniej, zanim Ameryka zdążyłaby zareagować, i to budzi wątpliwości co do gwarancji bezpieczeństwa, które daje Waszyngton. A nie wiem, czy Państwo rozumiecie, ale jakby w tył głowy nam natychmiast pytanie, czy nie można by takiego samego pytania zadać w kontekście Polski. Ale to już Państwo sami sobie musicie odpowiedzieć na to pytanie. Ja Wam wszystkiego do głów wkładał nie będę. To ostatnie pytanie. Gwarancji bezpieczeństwa Waszyngtonu. A cytuję dalej. USA, to już jest zdanie redakcji, USA mogą wygrać przedłużoną wojnę, ale po szokującej pierwszej chińskiej salwie mogą nie chcieć. Może im się to odechcieć. I cytuję dalej również raport. Ponieważ interesy Ameryki w zakresie bezpieczeństwa sojuszników są zasadniczo drugorzędne w stosunku do jej własnego przetrwania, Waszyngton może ostatecznie postawić zakład, że interwencja nie jest warta świeczki. Bardzo słusznie. Dokładnie tak samo odnosi się dokładnie to samo do Polski. I teraz cytuję dalej. Podtytuł: Australia potrzebuje resetu. Raport powiedział, że będzie poważny, że to będzie poważny problem dla Australii, ponieważ są osłabione, mają miejsce osłabione amerykańskie gwarancje wojskowe. Ośmielone Chiny mogą wówczas panować nad wodami międzynarodowymi u wybrzeży, zabrać Tajwan, zająć Tajwan i inne sporne terytoria, być w stanie rzutować, czy wywierać swoje wpływy militarne o wiele dalej niż obecnie. Mimo że że ten pierwszy łańcuch wysp jest daleko od Australii, swoboda działania Australii i zdolność do unikania przymusu wojskowego są ostatecznie związane z utrzymaniem stabilnej równowagi sił i porządku regionalnego, który nie byłby zdominowany przez Chiny, twierdzi ten raport. Czy innymi słowy, a bardzo by było dobrze, gdyby, interpretując to, co teraz przeczytałem, to zdanie. Czyli całe szczęście, że ten pierwszy łańcuch wysp, do którego sięgają chińskie rakiety, to jest jakby wszystko. No ale mimo wszystko Australia powinna mieć doprowadzić do tego, aby nie być przymuszona do jakby konfrontowania się z samodzielnego konfrontowania się z Chinami i powinna utrzymać stabilną równowagę sił i regionalnego porządku, który nie może być zdominowany przez Chiny. A więc regionalny porządek miałby być zdominowany przez bliżej nieokreśloną siłę, no bo Amerykanie nie potrafią, a Chińczycy nie mogą, to kto? No to Australijczycy. No to jest chyba oczywiste, prawda? I dalej. Aby temu zapobiec, tu też cały czas cytat z tego raportu, Australia powinna przestawić się z pozycji uczestnika polityki bezpieczeństwa na sojusznika pierwszej linii, w miarę jak osłabia się polityka regionalna USA. Cytuję dalej. Średnie mocarstwo posiadające zdolne do działania siły zbrojne, czyli Australia i Japonia, współpracowałyby ze Stanami Zjednoczonymi i wrażliwymi partnerami regionalnymi w celu wzmocnienia odstraszenia w strategicznie krytycznych punktach zapalnych, takich jak Tajwan, Morze Wschodniochińskie, Morze Południowochińskie i Pacyfik Zachodni. Czyli innymi słowy tak, wszędzie wokół Chin. Czyli wszędzie mamy według tego gentlemana, białego Australijczyka, mamy stany zapalne. Wszystko dzięki Chinom. Dobra, idziemy dalej. Cytuję dalej zdania z tego raportu. Australia powinna strategicznie wzmocnić parytet siły i skoncentrować zasoby operacyjne na Indo-Pacyfiku. Obecnie znaczna część australijskich sił obronnych ADF i jej własne ograniczone zasoby zostają uwikłane w trwające operacje na Bliskim Wschodzie. No i tutaj właśnie odniesienie do tego, że wcześniej premier Scott Morrison ogłosił, że na prośbę USA Australia przeznaczy swoje zasoby na kampanię wojskową w Cieśninie Ormus. I teraz z kolei króciutkie odniesienie do innego raportu. W innym raporcie opublikowanym, cytuję, w tym tygodniu przez Think Tank Australian Strategic Policy Institute, ASPI, stwierdzono, że w północnych granicach Australii są duże dziury, najbliższe wielu potencjalnym punktom zapalnym. Znaczy, mówiąc wprost, że północna Australia jest niebroniona. I teraz zdecydowana większość personelu ADF, czyli Australijskich Sił Zbrojnych, znajdzie się w południowej Australii. Zapasy paliwa są rozciągnięte, a na północy brakuje tychże i brakuje infrastruktury, w tym chociażby jednej bazy lotniczej, do której można dostać się tylko drogą gruntową. Australia Północna zawsze była wrażliwa, ale mieliśmy przewagę odległości i wielkości. Kiedy globalny konflikt o władzę miał miejsce między Rosją i Stanami Zjednoczonymi, znajdowały się one w odległości pół świata od nas, powiedział dr John Kane, szef programu bezpieczeństwa Australii Północnej w ASPI. Ludzie myślą, że wojna jest niemożliwa, ale samo zadowolenie ma tragiczny wpływ. Wezwał ADF, czyli Australijskie Siły Zbrojne, do testu warunków skrajnych i obrony na północy Australii. No i ja myślę, że północ Australii jest zagrożona w straszny sposób. Na przykład przez delfiny. A na przykład przez niknącą rafę koralową. Ale Chińczyków to trzeba być Australijczykiem, żeby wymyślić coś takiego. Jeszcze w dodatku z Australijczykiem z mózgiem aborygena. Ci Państwo, jak jestem rasistą? Proszę Państwa, co dzieje dalej. Minister pracy Jason Clare powiedział, że zdaniem rządu jest dopilnowanie, aby zasoby obronne były realizowane we właściwych miejscach i we właściwym stanie, były znajdowały się w właściwym stanie gotowości. Musimy uważać, aby nie przesadzić z sensacją, gdy mówimy o zagrożeniu chińskim. Myślę, że może to być w ogóle rzecz mało istotna, powiedział w tym roku dla Sky News. Skoro minister obrony, to kolejna kobieta, która jest minister obrony. Jak ja lubię ministrów obrony, które są kobietami. Linda Reynolds powiedziała, że rząd rozumie kluczowe znaczenie Australii Północnej dla naszego bezpieczeństwa narodowego. Pani Reynolds powiedziała The Australian, że they news come out, że ADF ma 13 tysięcy stałych pracowników na północy, a 1000 innych zostało w odwodzie. 13 tysięcy to przecież takiej kwoty, to się, takiej ilości, to Chińczycy się na pewno przestraszą. I teraz cytuję tą, tęże panią, panią Reynolds, czyli ministra obrony, w ciągu ostatniej dekady ponad, a nie, następnej dekady, ponad 8 miliardów dolarów zostaje zainwestowany w infrastrukturę obronną tylko na terytoriach północnych. Australia Północna jest kluczem do międzynarodowego zaangażowania Australii we wspieraniu naszych strategicznych partnerstw. No i to wszystko. I Państwo, jak powiedziałem, ten artykuł można odbierać na kilka sposobów. Ja go odbieram jako artykuł skierowany do chińskiej społeczności w Australii, jako artykuł, który ma przekonać Chińczyków, że Australijczycy są niepoważni, że w ogóle, znaczy Amerykanie są niepoważni i Australijczycy, oni sami są niepoważni, że ta cała obrona to jest jeden pic na wodę, że tam 13 tysięcy ludzi w całej Australii Północnej. Państwa, to jest, nie wiem, 3000 km? Jest więc tego całego wojska, znaczy powiedziano o pracownikach. No, ale tutaj bym tego bym nie lekceważył. To znaczy, jak powiedziałem, to jest artykuł, który można wielorako interpretować, patrzeć się na niego z różnej strony, interpretować go z różnych stron, ale odnoszę wrażenie, jako że ostatnio Australijczycy są, Chińczycy są nacenzurowani w Australii, wobec tego odnoszę wrażenie, że na nich może być skierowany ten artykuł. Bo proszę mi wybaczyć, ale w Polsce może się zdarzyć, to w Polsce, w lokajskim kraju, który nie ma suwerenności jakiejkolwiek, ani gospodarczej, ani politycznej, ani jakiejkolwiek innej, może się zdarzyć, że plują Polacy, przynajmniej tak się nazywają, Polacy plują i donoszą na Polskę, gdzie się tylko da. Widzę na przykład dzisiejszy list ambasadorów polskich, byłych polskich ambasadorów do pana Trumpa. Natomiast ja myślę, że w każdym normalnym kraju takie zdarzenia jak w Polsce po prostu nie miałyby miejsca. Takich ludzi wsadzono by do więzień, tam powinno być ich miejsce, a najlepiej w dole z wapnem 2 metry pod ziemią. Ale to w Polsce. Natomiast w Australii nie. No, nie robi się krzywdy samemu sobie. Nie pluje się do swojego gniazda. No ja to sformułowanie nie pluje się do własnego gniazda znam od kiedy się urodziłem, od kiedy zacząłem myśleć. Więc nie mogę sobie wyobrazić, żeby ten artykuł był skierowany do kogokolwiek innego niż do tych biednych, w gruncie rzeczy, biednych Chińczyków, którzy nie mają wielkiego pojęcia o świecie, którzy raptem wyjechali kilkanaście lat temu z Chin, no i próbują się jakoś tam znaleźć. I do tego typu odbiorcy ten artykuł może trafić. I wtedy, gdy trafi, to oni, ci, którzy są odbiorcami, mogą wywierać wpływ jakiś tam różny, wpływ, różnisty wpływ na Pekin, aby jednak zrealizował ten scenariusz założony w tym artykule. Mam nadzieję, że się jasno wyraziłem. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.